A przed nami już za moment nasz program Rozmówki Polsko-Polskie. Dzisiaj wybieramy się do Tajlandii. Dzisiaj właśnie usłyszymy historię z Tajlandii. Ja przypominam, że program Rozmówki Polsko-Polskie opowiada o historii Polonii rozsianej po całym świecie. I dzisiaj właśnie Joanna Horanin, bohaterka naszego odcinka, opowie o tym, jak się żyje w krainie uśmiechu. Joanna Horanin jest nauczycielką języka angielskiego w Tajlandii.
Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago. Sponsorem jest
naturopata dr Bogdan Gaszak.
Dr Gaszak zdróweczko ci naprawi i depresji cię pozbawi. Każdy problem, każda męka się rozpływa w jego rękach. 847-302-1, potem 9, 6 i 5. I już wraca życia chęć. Dr Bogdan Gaszak zaprasza.
Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko. Witam w naszej audycji Rozmówki Polsko-Polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Joanna Horanin, która opowie nam o Tajlandii. Witaj.
Dzień dobry, miło mi.
Powiedz mi, jak się znalazłaś w Tajlandii?
Kiedy pierwszy raz pojechałam do Tajlandii, to było jakieś ponad 10 lat temu, nawet może i więcej teraz. Pojechałam na wakacje po prostu. Moja siostra jechała akurat ze swoimi znajomymi, ze swoimi przyjaciółkami dwoma i zaproponowała mi, żebym nie chciała z niej pojechać. Ja nigdy nie byłam poza Europą, tak daleko, więc no, mało właśnie nie pojechałabym, bo bym odnawiała paszport, więc było trochę problemów, ale właśnie to był pierwszy raz, kiedy udało mi się w końcu pojechać do Tajlandii, więc był to mój pierwszy raz tam. No i po prostu przepadłam. Zakochałam się w tym kraju.
Ty ten kraj nazywasz krainą uśmiechu? Krajem uśmiechu?
Ja jechałam do Tajlandii, to Tajlandia nie była tak bardzo popularnym kierunkiem w Polsce i wszystkie informacje dotyczące Tajlandii tak naprawdę miałam z anglojęzycznego internetu i po angielsku mówimy The Land of Smiles, bo Tajowie słyną z tego, że się uśmiechają i to się uśmiechają bardzo dużo i tak w taki bardzo ładny sposób i są takim dosyć narodem łagodnym, tak ogólnie mówiąc oczywiście, no i w zasadzie nazywam go tak przez to, że po prostu przetłumaczyłam sobie tą nazwę.
Stworzyłaś e-booka o tym, jak mieszkać w Tajlandii z wieloma radami i właśnie jak tam zamieszkać, jak pracować zdalnie, co robić tam w wakacje. No właśnie, jeżeli ktoś ma taką opcję, jak ty, że może pracować zdalnie, bo ty jesteś nauczycielką angielskiego, tak?
Tak, prowadzę szkołę angielskiego.
Można to robić zdalnie. Pandemia też trochę nas przyzwyczaiła do tego, że to działa i to wychodzi i wcale nie musimy się spinać i siedzieć w ławkach w szkole. Więc jeżeli ktoś chce podjąć takie wyzwanie, że chce właśnie, nie wiem, smutną zimową Polskę albo jakiś inny kraj, który zimą po prostu jest szary, zimny i smutny, zamienić właśnie na taką egzotyczną Tajlandię, to od czego powinien zacząć?
Wydaje mi się, że na samym początku trzeba by było zastanowić się nad paroma rzeczami. Ja osobiście polecałabym pojechanie tam, zanim jeszcze w ogóle chcemy tam spędzić dłuższy czas. Dlatego, że Tajlandia może nie być dla wszystkich. Niektórzy nie radzą sobie z temperaturami, niektórzy nie radzą sobie z ogólnie panującym chaosem, inni narzekają na jedzenie na przykład, które też nie wszystkim może pasować. Więc wydaje mi się, że lepiej by było pojechać po prostu na, nie wiem, 2 tygodnie i sprawdzić, czy faktycznie ten kraj jest dla nas i chcielibyśmy tam sobie posiedzieć dłużej. Ale jeżeli już wiemy, że na pewno to jest miejsce, gdzie chcemy jechać, no to trzeba się zainteresować przede wszystkim wizami, które no niestety nie są najprostsze. I Tajlandia bardzo sobie zastrzega w zasadzie prawo pobytu w Tajlandii i jest bardzo dużo ograniczeń. Przede wszystkim tych wiz jest trochę, więc już nie będę się złościć na tym, jaka wiza, na kogo i tak dalej. Natomiast no, nieraz się wiąże to na przykład z jakimś tam wydatkiem finansowym. Czasami jest tak, że możemy tylko w ciągu roku posiedzieć w Tajlandii, nie wiem, za 2-3 miesiące i jest ryzyko, że dłużej nie będziemy w stanie tam zostać, więc no, jest trochę tego, trzeba się nad tym zastanowić, jak na długo jechać i jaka wiza będzie dla nas najważniejsza. I wydaje mi się, że to są takie dwie najważniejsze rzeczy. No i później oczywiście trzeba by było zobaczyć, gdzie najbardziej nam pasuje. Na przykład ja nie za bardzo lubię południe, to znaczy nie za bardzo lubię wyspy, tajskie wyspy, mimo że słyną one z pięknych krajobrazów i piaszczystych plaż i jest pięknie. Natomiast dużo jest ograniczeń, typu na przykład możemy trafić na wyspę, gdzie internet jest po prostu niezbyt dobry i nie da się pracować w takich warunkach. Jest też bardziej wilgotno, dużo jest takich ograniczeń, jest też daleko do wszystkiego, jak tam jakiś rozrywek, no to często są to wyspy, gdzie no, oprócz tam pływania i takich bardziej relaksujących rzeczy, no nie ma mamy za bardzo opcji.
Które miejsce wybrałaś jako te swoje?
Ja mieszkam w Chiang Mai, to jest miasto, jedno z większych miast w Tajlandii na północy. No nie ma tam dostępu do morza, na przykład nie ma tam oceanu ani nic takiego. Są góry i to jest bardzo fajne miejsce dla osób, które chcą i z jednej strony dostępu do takich bardziej być może, no nie wiem, takich wiosek, spokojniejszych miejsc, bo jest bardzo łatwo się tam dostać. Po prostu to jest, nie wiem, z pół godziny jazdy od miasta i można być już w zupełnie innym otoczeniu. Jest dużo gór dookoła, więc można sobie na trekking pójść, można fajnie sobie aktywnie spędzić czas, jest dużo natury. I jednocześnie miasto jest bardzo nowoczesne, więc jeżeli brakuje nam na przykład, nie wiem, kina, czy chcemy sobie iść do jakiejś dobrej kawiarni, bo jest bardzo dobra kawa na północy, więc można sobie bardzo dobrą kawę wypić. I jest takie naprawdę nowoczesne. To jest miasto, też od razu mówię, to jest miasto, które nie od razu wszystkim przypada do gustu i ja miałam dokładnie to samo wrażenie. W ogóle jechałam ten pierwszy raz, jak byłam na wakacjach i po prostu byłam zdziwiona, że w ogóle się wszyscy nad tym miastem zachwycają, bo w nim nie ma nic takiego specjalnego. Na pierwszy rzut oka. Tam są świątynie, dookoła są jakieś tam trekkingi, są góry, jest ładnie, ale generalnie jako miasto być może nie zachwyca. Natomiast to jest bardzo dobre miasto do życia, do spędzenia nawet paru miesięcy, że się nomaduje na przykład, pracuje zdalnie, to fajnie tam się właśnie zakotwiczyć, dobre połączenia są z innymi częściami kraju, czy z zagranicą, więc można sobie robić wycieczki. Trzeba dać po prostu temu miastu szansę i naprawdę po jakimś czasie możemy się pozytywnie zaskoczyć. Więc to jest takie moje miejsce, gdzie zawsze wracam i mam tam znajomych i znam gdzie co i jak i bardzo, bardzo je lubię.
Wspomniałaś o tej kawie, więc od razu zaraz na myśl mi przychodzi tajska kuchnia. Powiedziałeś, że nie każdemu pasuje tajska kuchnia, a ty jesteś fanką, przypuszczam. Czy może się mylę?
Nie, jestem w ogóle fanką z tej kuchni. Ja bardzo lubię ostre, bardzo lubię wyraziste smaki, lubię kwaśne, więc to jest wszystko w tych daniach. Do tego można sobie zawsze doprawić wszystko, co to bardzo doceniam. Bo na przykład teraz w Portugalii, jak jestem, no to portugalska kuchnia jest okej dla mnie, przynajmniej, ale no nie ma tam tego twista, który jest też w tych azjatyckich potrawach i uwielbiam tajską kuchnię i na przykład jak rozmawiam z osobami, które jadą tam na wakacje albo są już nawet dłużej, no to po jakimś czasie zaczyna się tęsknić za europejskimi smakami i bardzo często takie osoby szukają na przykład pizzerii albo gdzieś jakiegoś miejsca, gdzie mogą zjeść hamburgera z frytkami. Czasami jak ktoś mieszka w Bangkoku, to jeszcze ma okazję, żeby pójść do polskiej knajpy, bo jest. Wiem, że na pewno jest jedna, jak nie więcej. I różne inne kuchnie świata, więc można się wybrać tam. Natomiast ja powiem szczerze, że dopóki nie poznałam mojego męża, który lubi tam europejskie smaki, kocha azjatycką kuchnię i tajską, natomiast bardzo lubi też europejskie smaki, to przez 3 lata nie jadłam absolutnie nic, tylko tajską kuchnię. Oprócz śniadań, bo śniadania jadłam owsiankę. Każdy inny posiłek to było tylko i wyłącznie tajskie jedzenie. I mi nigdy nie brakowało europejskiego jedzenia. Ja po prostu mogę tańskie jeść cały czas i mi to w ogóle nie przeszkadza. Ale wiem, że to nie jest kuchnia dla wszystkich, bo nie wszyscy lubią pewne smaki, nie wszyscy na przykład po jakimś czasie jest to też nudne, bo ciągle jest ryż na przykład, albo nudle, bardziej ryż w zasadzie i te curry ciągle w zasadzie jest praktycznie jedno i to samo. Ja to potrafię zrozumieć i wiem, że to może przeszkadzać. Natomiast, no, ja jak mówię...
Czyli nie tęsknisz za schabowym?
Nie, powiem szczerze, że w ogóle, to znaczy ogólnie na co dzień nie za bardzo tęsknię za schabowym, czy za pierogami. Są takie momenty, gdzie zjadłabym coś takiego i czasami potrafię sobie gdzieś tam w domu przygotować. Ale no, bez dorobku jeżdżę do Polski, najem się tego wszystkiego i już wystarczy i to jest dla mnie okej. I jakoś nie czuję takiej tęsknoty, a jak jestem... W Azji to już w ogóle nie tęsknię za polską kuchnią zupełnie.
Doczytałam też na twoim blogu, że warto kupić sobie skuter, będąc w Tajlandii, właśnie zostając na dłużej, że to jest najlepsza forma transportu.
Czy warto, czy nie warto? W zasadzie powiem tak, że ja nie chcę polecać tej formy transportu, chociaż o tym piszę, bo tak się porusza. Więc piszę o swoich własnych doświadczeniach. Natomiast to zależy tylko i wyłącznie od sytuacji indywidualnej danej osoby. Ja zaczęłam jeździć na skuterze, bo nie miałam innej po prostu możliwości. Ja byłam nauczycielką w Tajlandii i mieszkałam bardzo daleko od szkoły swojej. I w zasadzie Chiang Mai jako miasto mam dosyć kiepski transport publiczny, więc żeby się dostać do tej szkoły, to musiałabym wystawać gdzieś tam na ulicy i łapać, tam są takie, to nie jest taksówka, to jest taki dosyć, to jest samochód z taką paką z tyłu i tak się wsiada i tam za 3 zł można gdzieś sobie dojechać. Jechać, powiedzieć kierowcy, gdzie się chce jechać i to jest bardzo tanie i dosyć wygodne, natomiast żeby dojechać do pracy na czas, to już jest sztuka. Więc no ja nie miałam za bardzo możliwości, żeby inaczej się poruszać, więc na skuter kupiłam, nauczyłam się na nim jeździć i bardzo to lubię. Zdziwiona byłam, że w ogóle jestem w stanie się podczas tych chaotycznych drogach. Natomiast dla tych, którzy jadą, turyści, którzy nigdy nie jeździli, nie dość, że na drogach ładni, ale też w ogóle na motorze, na skuterze, powinni być bardzo, bardzo ostrożni. Tajlandia obecnie jest na miejscu pierwszym pod względem ilości śmierci na drogach. Może być niebezpiecznie. Poza tym w Tajlandii jeździmy po lewej stronie jezdni, więc to jest dodatkowe utrudnienie. Jeżeli nie potrafimy jej trzymać na skuterze, nie potrafimy na nim jeździć, nigdy tego nie robiliśmy, to naprawdę odradzam. Albo ewentualnie można poćwiczyć w domu, jeżeli naprawdę się chce. Prawo jazdy trzeba mieć też, papiery trzeba mieć na skuter, więc trzeba to wziąć pod uwagę. Poza tym, jeżeli nie mamy odpowiednich papierów na skuter i będziemy mieli wypadek, nam ubezpieczenie odszkodowania nie wypłaci. A rachunek może być bardzo, bardzo wysoki w zależności od wypadku, że jest coś bardzo poważnego, będziemy musieli być w szpitalu, to rachunki są naprawdę wysokie. Weźcie to pod uwagę, jeżeli chcecie jechać do Tajlandii, to skuter jest super. Ja na przykład uwielbiam jeździć w góry i tak dalej, ale staram się, żeby jeździć bezpiecznie, jeździć odpowiedzialnie. Mam też zawsze papiery odpowiednie na skuter. No i też oprócz tego, jeszcze wracając do ubezpieczenia, to warto się upewnić, czy jeżeli nawet mamy papiery, to czy ubezpieczenie nam będzie wypłacać w razie czego odszkodowanie, bo czasami jest tak, że mogą nam odmówić. Więc nawet w przypadku, kiedy się posiada dokumenty.
Tak na koniec chciałabym cię poprosić, może znasz takie pozdrowienie tajskie, żeby pozdrowić słuchaczy naszego radia po tajsku.
To jest skutraś. Powiem szczerze, że ja trochę mówię, tylko że ja się bardzo krępuję, jak mam publicznie coś powiedzieć. Okej, ale to końca ładnikała, ciągnikała.
Ale cudownie, piękny język, faktycznie.
No jest ładny, naprawdę.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Trzymam kciuki za twoje podróże do Tajlandii. Moim i państwa gościem w dzisiejszych rozmówkach polsko-polskich była Joanna Horanin, która opowiadała nam o Tajlandii. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago. Sponsorem jest
naturopata dr Bogdan Gaszak.
Dr Gaszak zdróweczko ci naprawi i depresji cię pozbawi. Każdy problem, każda męka się rozpływa w jego rękach. 847-302-1, potem 9, 6 i 5. I już wraca życia chęć. Dr Bogdan Gaszak zaprasza.
Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
A jeżeli ktoś byłby bardziej zainteresowany Tajlandią, to tak tu w rozmowie była mowa o tym, że Joanna Horanin, czyli bohaterka tego odcinka, prowadzi w internecie swoje tutaj strony dotyczące właśnie Tajlandii. Wystarczy wpisać Joanna Horanin Tajlandia i z tego co widzę, to wyskakuje nam między innymi strona theblondetravels.com. Na Facebooku jest strona tutaj normalna internetowa i tam jest zakładka z Tajlandią, jest zakładka też z Portugalią, więc jeżeli ktoś chciałby się właśnie zapoznać z różnymi takimi ciekawostkami dotyczącymi tych miejsc i dotyczącymi właśnie podróżowania i życia przede wszystkim w Tajlandii, to wystarczy, podkreślam, wpisać w wyszukiwarce Joanna Horanin Tajlandia. To była właśnie bohaterka naszego odcinka w rozmówkach polsko-polskich. Program powróci za tydzień w środę.
10:30 WNVR. Polskie Radio Chicago.